środku dnia.
Przez prawie miesiąc w polskich domach rozbrzmiewała muzyka Fryderyka Chopina. Po 6 latach od ostatniego konkursu mogliśmy zobaczyć zmagania młodych muzyków z całego świata. Wszyscy podkreślają, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Jury z trudem wybrało też jego zwycięzcę. Poznaliśmy go wczoraj po blisko 4-godzinnych obradach jury. Czy słuchali Państwo występów pianistów? Czy słyszeli Państwo różnicę w interpretacji finałowych koncertów? Kto najbardziej chwycił za serce i czy muzyka dzisiaj jeszcze łagodzi obyczaje? Czy Chopin zagościł w polskich domach, także tam, gdzie na co dzień nie słucha się muzyki poważnej? Naszym gościem jest dzisiaj Jacek Kortus, poznański pianista i finalista konkursu chopinowskiego z 2005 roku.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Razem z Alą Kurczewską, naszą redakcyjną koleżanką. Dzień dobry, Alu. Porozmawiamy właśnie dzisiaj o kulisach trochę tegorocznej edycji i sprawdzimy, ile nut musi zapamiętać pianista, by móc zagrać się w tym prestiżowym konkursie. Ale na początek zajrzymy na ulicy Środy Wielkopolskiej, gdzie Rafał Regulski rozmawiał z mieszkańcami. Czy Chopin jest tylko dla melomanów?
Czy pani zauważyła konkurs chopinowski?
Proszę pana, nie jestem stąd i nic nie wiem na ten temat.
Ale nie śledziła pani w telewizji?
Nie. Aha, śledziłam, ale tak, wie pan, tylko ukradkiem.
Bo się zastanawiam, dla kogo to jest impreza muzyczna? Dla koneserów czy dla zwykłych ludzi?
A to tego nie wiem. Nie wiem. Ale chyba, że dla koneserów, bo gdzie dla zwykłych ludzi?
Czy panie może zauważyły w ogóle konkurs chopinowski?
Tak. Tak.
W jaki sposób?
Na Facebooku widziałam.
Ja na YouTubie też widziałam nagrania.
A słuchała ich pani?
Powiedzmy, no.
Ja zauważyłam. Na YouTubie. Znajomy mi polecił, żebym posłuchała.
I podobało się?
Tak. Na pewno będę jak wracać, bo utwór mi się spodobał.
Czy my tej muzyki potrzebujemy, czy raczej traktujemy jako taki zbytek?
Nie, potrzebna. Muzyka jest bardzo potrzebna. Muzyka jest dla każdego. Nieważne, czy jest biedny, dorosły, bogaty, młody.
Urywki widziałam.
Czy to panią wciągnęło?
Tak.
Dlaczego?
Bo było piękne. Lubię taką muzykę.
Co ona nam daje?
Przede wszystkim odprężenie, relaks, odcięcie się od totalnej rzeczywistości.
Tak? Słucham.
Czy pani czerpie z tego radość?
Oczywiście. No jak ładnie grają, to się słucha z przyjemnością. No utwory Chopina są, no nie wiem jak to powiedzieć, no one tak człowieka relaksują. Człowiek tak trochę odleci od rzeczywistości. I dumna jestem z tego, że znowu Polak jest na czwartym miejscu.
Dużo ludzi mówi, że jak słyszy Chopina, to widzi Wisłę, Wierzby, pola. Pani też tak ma?
Jest coś w tym, niekoniecznie Wisłę, ale nasze tutaj rejony, tylko nasze polskie.
Też widziałam te występy.
I jak się pani to podoba?
No pięknie, podobało mi się, jak wszyscy grali, no wszyscy. W dzisiejszych czasach to jest nam potrzebne, takie uspokajające w tych wiadomościach tyle tego wszystkiego niedobrego, że takie coś od czasu do czasu jest potrzebne.
Tak naprawdę oglądałem, no ile mi obowiązki domowe pozwoliły. Nie da się ukryć, że jednak to jest muzyka innego typu, która z reguły nas otacza.
A co panu dawało słuchanie tego Chopina?
Taki wewnętrzny spokój. To, w jaki sposób potrafił przekazać jednak te swoje i pragnienia, czy te swoje odczucia, wrażenia i tak dalej, jest naprawdę piękne.
Czy jest prawdą, że muzyka łagodzi obyczaje?
Bez dwóch zdań. To jest jak najprawdziwsza prawda, jeżeli można tak powiedzieć.
No bardzo jestem ciekaw, co Państwo widzą, kiedy słyszą muzykę Chopina. Może zacznijmy od tego banalnego być może pytania, ale przecież to się wszystko do tego sprowadza, proszę Państwa. Słuchamy muzyki, to sobie coś wyobrażamy, gdzieś jesteśmy, coś próbujemy odbić się od codziennych problemów, od tego całego, nie chcę powiedzieć szamba, w którym czasami jesteśmy. Muzyka potrafi to zaczarować wszystko, że nagle zapominamy o tych naszych problemach. Co Państwo widzą? Najpierw pozwolisz, ale że zapytam Jacka Kurtusa. Czy to jest tak, że jak pianista gra Chopina, to coś widzi, czy po prostu skupia się bardzo na interpretacji, bo na pewno nie na nutach już?
No tak, to jest w ogóle bardzo złożone pytanie i myślę, że odpowiedź na nie w paru zdaniach z góry jest skazana na porażkę tak naprawdę. Ja muszę przyznać, że dla mnie, jako dla pianisty, muzyka to jest w ogóle ogromna pasja i to jest moje całe życie i ja osobiście traktuję przeżycia koncertowe, niezależnie od tego, czy sam biorę w nich udział, czy jestem tylko słuchaczem na sali, jest to dla mnie pewnego rodzaju modlitwa. I też to jest to, czego oczekuję od interpretacji młodych pianistów, czy też starszych, wielkich mistrzów, takich jak na przykład Grigori Sokołow, żeby ta interpretacja była szczera i żeby ona mnie porwała, bo krótko mówiąc, sprowadza się to do tego, że ja oczekuję, żeby pianista występujący na sali, czy w ogóle nie tylko pianista, ale każdy muzyk, zaprosił mnie do swojego świata i mi go pokazał. To tym właśnie, takie są moje oczekiwania i tym właśnie jest dla mnie modlitwa, dlatego że tak naprawdę gdybyśmy przeanalizowali sobie kwestie dotyczące interpretacji, no to czym tak naprawdę ta interpretacja jest? Przecież mamy pozostawione wskazówki od kompozytora, mamy tekst, który się nie zmienia i można by powiedzieć, że w takim razie wszyscy będziemy grać tak samo, a jednak nie, jednak są te różnice choćby z tego powodu, że każdy z nas jest inny i każdy z nas filtruje ten tekst pozostawiony przez kompozytora, przez własną osobowość, przez własne ja.
Czyli metafizyka nawet. Tak, troszkę.
To jest przeżycie bardzo metafizyczne. Tak.
Alu, a ty co widzisz, kiedy z drugiej strony patrząc, byłaś wczoraj i na tych finałowych koncertach także, co sobie wyobrażałaś, jak słuchałaś tej muzyki?
Ja nigdy sobie nic nie wyobrażam. Ja bardzo staram się skupić na tekście muzycznym, na tym, co kompozytor miał do przekazania i przede wszystkim na co czekam? Na gęsią skórkę, na emocje. Bo muzyka to emocje. Muzyka ma nas poruszyć, ma nam coś przekazać, ma zagrać na naszych wewnętrznych strunach i tak zagrał na moich wewnętrznych strunach Martin Garcia Garcia wykonaniem koncertu F-moll. Jacku, nie wiem, czy się ze mną zgadza, że to była fascynująca opowieść.
Tak, zgadzam się faktycznie. Mnie też porwał w tej swojej interpretacji, natomiast muszę przyznać, że od samego początku, czyli od pierwszego etapu, kiedy tylko usłyszałem Bruce'a Liu, wiedziałem, że to jest bardzo poważny kandydat nie tylko na nagrodę, ale wręcz do zwycięstwa właśnie z tego powodu, że on był cały pochłonięty tym, co robił na scenie, a ponieważ to jest konkurs, on miał być może troszkę słabsze wejście w koncert finałowy, bo tam zdarzyły się jakieś drobne nieczystości, ale to też trzeba wybaczyć.
W samym początku.
Tak.
Właśnie, to przy okazji zapytam o to, bo chciałem o to później zapytać. Jak to jest z tymi pomyłkami? Kiedy pianista siada, wiadomo, to nie jest apel jakiś gdzieś, jakiś konkurs. To jest wielkie wydarzenie, gdzie presja jest przeogromna. Ta psychika pianisty to musi być metalowa albo żelazna. I się zdarzają takie pomyłki. Jak to jest, że się szybko zapomina? Są jakieś techniki takie, żeby nie myśleć o tym? Jak to jest?
No, ja myślę, że to przede wszystkim lata pracy takiej również pod kątem psychologicznym człowiek musi wykonać w swoją stronę. Natomiast pomyłki są ludzkie i jak to mawiał zawsze mój wielki mistrz profesor Waldemar Andrzejewski, dziękujmy Bogu za pomyłki, bo one obnażają nasze słabe strony i dzięki temu możemy się rozwijać i poprawiać to, co nam nie wychodzi. Natomiast pod kątem psychologicznym człowiek przede wszystkim na scenie powinien się nauczyć sam sobie wybaczać to, co się zdarzy, bo zdarzają się różne rzeczy i człowiek może się pomylić, natomiast to, jak ta pomyłka czasami na samym początku utworu wpłynie na niego, czy...
Żeby się pozbierać.
Właśnie, żeby się pozbierać, żeby nadal skoncentrować się na tym, co on chce publiczności powiedzieć i dlatego w moim odczuciu Bruce Liu jest wielkim wygranym tego konkursu, bo on pomimo jakichś drobnych tam nieczystości na początku koncertu E-moll, on się pozbierał zupełnie fantastycznie. Można by powiedzieć, w ogóle go to nie obeszło.
To teraz posłuchamy tego początku właśnie Bruce'a Liu, koncertu fortepianowego E-moll Fryderyka Chopina i tam, jak państwo zauważą, to trochę będzie słychać takie nietrafienie trochę w odpowiedni klawisz fortepianu.
Thank you.
Liu. Urodził się 8 maja 1997 roku w Paryżu i nie był najmłodszym finalistą tegorocznego konkursu chopinowskiego. Najmłodszy zawodnik, pozwolą Państwu za takie trochę określenie, miał 17 lat i najmłodsza pianistka również. Ale a powiedz mi, z Twojego punktu widzenia, czy Ty też stawiałaś na Bruce'a Lee, jak to niektórzy mówią?
Przede wszystkim, ja już Państwu mówiłam w moich relacjach, że żeby podsumować konkurs, trzeba być na sali od pierwszej do ostatniej nuty. Ja nie mogę sobie pozwolić na ocenę, bo słuchałam pierwszych trzech etapów bardzo fragmentarycznie. Mogę powiedzieć, że słuchałam uważnie wszystkich wykonań finałowych.
A dodajmy, że jury ocenia na samym końcu wszystkie wykonania.
Oczywiście,
tak? Koncerty,
pierwsze etapy też mają na to wpływ. I było to 12 różnych odsłon koncertu. Każdy pokazał swojego Chopina. A najbardziej piękny była opowieść Andrzeja Borejki, który powiedział, że dla mnie to było 12 koncertów różnych. I proszę zwrócić uwagę, jak orkiestra się fantastycznie dostosowywała do charakteru każdego wykonawcy. Jak ktoś był lirykiem, jak Emi Kobayashi, orkiestra była delikatna, skupiona. Jak ktoś grał Chopina tak bardziej epicko, to orkiestra natychmiast tą epickość podchwytywała. Prawda,
tak,
Jacku?
Tak, ale to też dowodzi tego, że mamy do czynienia z 12 zupełnie niezwykłymi osobowościami scenicznymi te słowa potwierdzają również to, że tak naprawdę za brzmienie koncertu z towarzyszeniem fortepianu odpowiedzialny jest pianista i ma szalenie mocny wpływ na to, w jaki sposób zagra orkiestra. I ja muszę przyznać, że też bardzo pięknie zagrał koncert F-moll Garcia. I jestem pełen podziwu dla tego, w jaki sposób on współpracował z orkiestrą, że to było w zasadzie niemalże prawie potraktowanie orkiestry jak zespołu kameralnego i oni razem współtworzyli to dzieło. To było niesamowite.
A mówi do Państwa Jacek Kortus, który w 2005 roku jako finalista konkursu chopinowskiego miał lat 17, grał po raz pierwszy w życiu z orkiestrą. Ja pamiętam te Twoje przeżycia, Jacku, z tamtego okresu.
Tak, tak. Przeżycia były ogromne, bo to był mój debiut ze wspaniałym dyrygentem Antonim Witem i z fantastyczną zupełnie orkiestrą Filharmonii Narodowej. No i ogromny stres też z tym związany.
Trzeba powiedzieć, że czasy się zmieniają, bo te konkursy chopinowskie przed laty były zupełnie inne jak teraz. Pomijam kwestię zasięgów. Takie zasięgi, jakie w tym roku miał konkurs chopinowski i nie miał nigdy w historii, bo nie mógł mieć. Przez internet, przez te transmisje, które były non-stop na TVP Kultura, sprawiły, że ludzie, nawet którzy zupełnie jakby gdzieś tam są obok, nie interesują się na co dzień muzyką poważną, nagle zaczęli... Ten Chopin gdzieś tam wieczorem zaczął brzmieć w mieszkaniach. Nawet to nie chodzi o to, że ktoś był skupiony, skoncentrowany, ale to grało, tak? Ta muzyka w jakąś taką atmosferę wprowadzała w wielu domach. I Państwo dzwonią tutaj tak, że ja jestem zszokowany troszeczkę, ale to może dajmy na chwilę słuchaczom jeszcze. Tylko bardzo proszę krótko, bo mamy dzisiaj naprawdę bardzo mało czasu. Panie Krzysztofie, a zaraz potem pan Andrzej. Dzień dobry.
Dobry. No ja byłem 4 lata u Kurczewskiego w klasie fortepianu, ale chcę tylko jedną rzecz się zapytać. Była prosymfonika Ajolzy Andrzej Łuczak, i była prosymfonika Młodzież, gnała na Wieniawskiego koncerty, na wszystko. Czy to jest w tej chwili... Aha, jeszcze mała dygresja. Pani Alinie, dziękuję na Facebooku za odpowiedzenie, że zmarła nauczycielka, którą 55 lat temu po prostu miałem z nią kontakt i w tym roku zmarła. Pani Alinie, bardzo dziękuję za odpowiedź na Facebooku.
Pani Lidia Roszyk, ale wróćmy do Chopina.
Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo. Jeszcze pan Andrzej w takim razie, dzień dobry.
Dzień dobry. Gdyby Chopin żył w Bostonie nieco później o 100 lat, to by grał na saksofonie, nie zmarnował się, tak? To taki zachód. Ale wiecie państwo, co naprawdę podziwiałem tych młodych ludzi grających na fortepianie te utwory Chopina. No przecież tak, no sam troszeczkę tam pogrywa na gitarze. To wymaga, no ale ćwiczeń. No naprawdę podziwiałem tych ludzi. No to było coś fantastycznego, kurczę, posłuchać tego. Już nie mówię, nie wiem, kto grał lepiej, kto gorzej, bo na tyle się na tym nie znam, ale no byłem, no, mnóstwo wzruszeń mi dostarczono w tym momencie, w tym konkursie szopenowskim. Także, no, super.
Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Stanisław też króciutko. Dzień dobry.
Wreszcie coś innego od polityki, także gratulacje serdeczne. Ja mam wydanie 18 płyt Adama Harasiewicza, chyba, nie wiem, to był piąty konkurs w 1955 roku, kiedy on zdobył pierwsze miejsce. Także gdyby Radio Poznań chciało skorzystać z tych winili, to bardzo proszę.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Będziemy mieli pod uwagę, weźmiemy to pod uwagę, a ja tylko powiem, że pan Andrzej Harasiewicz był w doskonałej kondycji. Obserwowałam go, jak był członkiem jury. Jestem pełna uznania, przecież to już pan w odpowiednim wieku.
Data urodzenia, także
Poznania serdecznie. Panie Stanisławie, bardzo panu dziękujemy. Ja jeszcze chciałem zapytać, bo o tym mówił także zwycięzca tegorocznego konkursu szopenowskiego, o lockdownie. Jaki miał wpływ na przygotowania? Bo on mówił, oczywiście wszyscy mieli rok więcej na przygotowanie, mieli więcej czasu, to po pierwsze, a po drugie, jak on Bruce Lee powiedział, nie mógł się spotykać ze znajomymi, był zamknięty w domu, no i musiał ćwiczyć. I miał też dzięki temu czas. Czy to tak rzeczywiście wyglądał ten ostatni rok, że artyści, którzy na co dzień występują, mieli więcej czasu, żeby się przygotowywać? I ta tęsknota za... Ja autentycznie czułem wśród tych pianistów niesamowitą tęsknotę, taki głód, jakby z szafy po prostu ktoś ich wypuścił.
Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, dlatego że zważywszy na to, że muzyka dla każdego na pewno występującego pianisty na konkursie szopenowskim to jest życiowa pasja i takie troszkę żartobliwe powiedzenie Bruce'a Liu o tym, że przecież nie mógł się spotykać ze znajomymi, więc został w domu i musiał ćwiczyć. On na pewno chciał ćwiczyć, on na pewno tęsknił za sceną i to był tak naprawdę ten motor napędowy do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje, swoje możliwości. Zresztą ja słyszałem tego, ja słuchałem tego wywiadu Bruce'a Liu i on mówił, że to go też zmotywowało do tego, ten czas dodatkowy, który miał, zmotywował go do tego, żeby dokładnie prześledzić również życiorys Fryderyka Chopina, żeby poczytać jego listy. Byli też uczestnicy inni, którzy wręcz stwierdzili, że specjalnie na potrzeby konkursu szopenowskiego i na potrzeby tego przyjazdu do Warszawy uczyli się po prostu języka polskiego, żeby zrozumieć tę melodykę, którą czuł Chopin pisząc
te tańce szopenowskie.
Finalista J.J. Jun Li Bui, chyba to się tak czytało, właśnie nawet po swoim koncercie kilka słów po polsku powiedział, mnie wbiło fotel po prostu, bo naprawdę całkiem pięknie powiedział po polsku, składnie i gramatycznie.
A ja mam, jeżeli pozwolisz na chwilę, że przejmę twoją rolę, Wojtku, ale mnie bardzo ciekawi jedna rzecz, Jacku. Ty miałeś lat 17, jak wystartowałeś w konkursie szopenowskim. Teraz troje 17-latków otrzymało tylko wyróżnienia. Czy ty sądzisz, że oni byli jeszcze za młodzi na konkurs? Bo oczywiście wokół Ewy Georgian toczy się dyskusja, prawda?
Odpowiem troszeczkę w inny sposób. Ja nie pamiętam takiego konkursu i raczej na pewno takiego konkursu nigdy nie będzie, gdzie 100% publiczności i obserwatorów będzie w 100% zgodnych z werdyktem jurorów. Natomiast ja doskonale pamiętam mój start w 2005 roku i ten fakt, że miałem 17 lat, to był taki handicap w zasadzie. Ja tak do końca wtedy, mówię szczerze, nie zdawałem sobie sprawy, jak ogromną rangę ma konkurs szopenowski. Oczywiście, że obserwowałem, miałem możliwość słuchać wcześniej tych nagrań, natomiast w momencie, kiedy już człowiek wchodzi do Filharmonii Narodowej i siada na tej wielkiej scenie, gdzie podejrzewam, że wchodzi 1000 osób na publikę, no to jednak robi kolosalne wrażenie. I dodam tylko tutaj, że to niby nam się wydaje, że to jest tylko wyróżnienie, natomiast ja z własnego doświadczenia powiem państwu, pierwszy rok Po konkursie szopenowskim ja zagrałem 120 koncertów na całym świecie. Moje życie zmieniło się diametralnie. Ja miałem takie stany, że otwierałem rano oczy i zastanawiałem się, w którym jestem teraz mieście. 18 urodziny spędzałem w samolocie, lecąc do Japonii. Także to my tutaj mamy do czynienia z 12 finalistów, a zarazem najlepszych pianistów na świecie. I to trzeba jasno podkreślić, że każdy jest tak naprawdę wygrany na ten konkurs.
Czyli mają paszporty już do końca życia, można powiedzieć. Takie.
Zgadza się. I teraz oczywiście powstaje pytanie, w jaki sposób to wykorzystają, ale trzymamy kciuki, żeby udźwignęli to obciążenie.
Proszę Państwa, i teraz jeszcze omówiliśmy o Garcia już nieraz. Martin Garcia, który był wielkim showmanem, znaczy jest wielkim showmanem, i ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tym koncertem, który on zagrał, bo dokładnie chyba w dniu, kiedy on miał grać, kolega Franciszek Walerych pokazał mi fragment jego występów z drugiego albo z trzeciego etapu, kiedy on mylił się kilkakrotnie w trakcie, już nie pamiętam, co to był za utwór, ale w każdym razie nie trafił nawet na sam koniec akord. No, po prostu tylko nic, tylko schować się gdzieś po prostu i a on wszedł do finału. To była jedna z kontrowersyjnych decyzji jury także. Tak się mówiło. A on z tym koncertem fortepianowym zrobił takie czary, że on się tam prawie w ogóle nie mylił. Widać było, że był tak perfekcyjnie przygotowany, że mógł się zupełnie skupić na interpretacji. I teraz, proszę Państwa, ta końcówka tego koncertu fortepianowego. I teraz będą Państwo też oklaski słyszeć.
Ze sławną waltornią.
Jestem ciekaw, czy taki miernik oklasków, w której sekundzie przed końcem ostatniego akordu zaczynają ludzie klaskać, ma znaczenie dla pianistów, bo to, ja tak zwracałem na takie rzeczy uwagę, bo przecież publiczność też ma wpływ na jury, prawda? Kiedy ktoś jeszcze gra, a oni już zaczynają, już stają niektórzy i klaszczą.
Tak, to tak naprawdę chodzi w tych wszystkich przesłuchaniach o to również, między innymi, jak pianista nawiązuje te interakcje z publicznością. Natomiast tak czysto technicznie mówiąc, my muzycy doskonale wiemy, kiedy jesteśmy na scenie i publiczność nas słucha. To jest niesłychanie cenne i myślę, że jurorzy też zwracają na to uwagę, kto jest w stanie porwać publiczność. Oczywiście, że zdarzają się czasami słabsze wykonania, natomiast proszę pamiętać też o tym, że jurorzy w zdecydowanej większości, no w zasadzie wszyscy, to są bardzo doświadczeni również pedagodzy, nie tylko pianiści, i oni mają szansę również odkryć, kto jaki ma potencjał, pomimo tego, że powiedzmy dzisiaj nie jest jego dzień taki na przesłuchanie, bo każdy przecież ma prawo być w gorszej kondycji danego dnia. No.
Nie mówiąc o godzinie 10 rano.
Nie mówiąc o godzinie 10 rano, ale jakoś te konkursy trzeba zorganizować. Natomiast na tym nagraniu, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, rzadko się słyszy, żeby orkiestra była aż tak bardzo w punkt. Tutaj Garcia grał tak czytelnie, że po prostu od razu wiadomo, o co chodzi i żaden dyrygent nie będzie miał problemu, żeby takiego pianistę muzyka złapać.
Ciekawe, kto zrobi większą karierę, czy Garcia, czy Bruce Liu. Bo większym showmanem jest na pewno Garcia, to widać. Zresztą w tych wypowiedziach, których on mówił i porównywał muzykę hiszpańską, nawet śpiewając te hiszpańskie klimaty, mówi, że to jest Chopin właśnie, to takie internacjonalne.
Pamiętacie, że nie każda pierwsza nagroda jest tą nagrodą niosącą konkurs w świat. Daniel Tryfonow, przykład klasyczny, dzisiaj jeden z czołowych pianistów świata, na konkursie nie był zwycięzcą.
I teraz chciałem jeszcze Państwa zapytać o tą taką trochę smutniejszą kwestię, ale musimy o tym porozmawiać. Ci, którzy byli takimi papabilami prawie, że do tej nagrody, czyli Szymon Ring, odpadł właściwie w trzecim finale, w trzecim etapie, nie wszedł do finału. Było widać, że był bardzo chyba zdenerwowany. Myślę, że to go spaliło w tej rozgrywce. Jak Państwo myślicie?
Tak, ja spieszę z odpowiedzią, ponieważ sam mam również podobne przeżycia. Przecież występowałem na konkursie chopinowskim w 2010 roku również, gdzie odpadłem z kolei po drugim etapie. I to jest nawiązanie właśnie do tej ogromnej pracy psychologicznej, którą musi wykonać sam nad sobą każdy muzyk. Że ja powiem tak, pamiętam jak wracałem taki, no nie ukrywam, byłem załamany z Warszawy po drugim etapie i na ulicy koło dworca głównego w Poznaniu spotkałem dyrektora filharmonii Wojciecha Nentwiga, który z drugiej strony ulicy rozpoznał mnie, co nie było trudne, dlatego że miałem taką czapkę z daszkiem z napisem Steinway and Sons. Więc to wiadomo, że każdy muzyk wie, o co chodzi. I pamiętam, że on krzyknął do mnie z drugiej strony ulicy: Jacku, to nic nie znaczy. Ty nadal masz władzę, nadal jesteś świetny. I to, muszę przyznać, dało mi bardzo dużo do myślenia, dlatego że jest ogromna odpowiedzialność i ogromna presja, którą człowiek nakłada sam na siebie, biorąc ponownie udział w tym samym konkursie, ale tak naprawdę to nie determinuje tego, że ktoś jest gorszym pianistą, tylko to mówi o tym, że po prostu człowiek w danej chwili był troszeczkę w gorszej dyspozycji, zmieniły się warunki, zmienia się otoczenie, zmienili się inni kandydaci, to jest zupełnie inny konkurs, natomiast pianistą fantastycznym nadal jest Szymon Nering, przecież zwycięzca również ogromnego konkursu imienia Rubinsteina w Tel Awiwie, co nie jest łatwe, grając trzeci koncert Rachmaninowa we finale, więc ja tak naprawdę chciałbym powiedzieć o tym, że niezależnie od tego, czy ktoś odpadł po pierwszym etapie, po drugim, po trzecim, to tak naprawdę wszyscy, którzy zakwalifikowali się już do tego konkursu, to są wielcy zwycięzcy.
A może dwa razy do tej samej wody nie powinno się wchodzić? Tak samo Andrzej Wierciński też drugi raz występował.
Ja myślę, że no, każdy ma już tutaj swoje przemyślenia na ten temat. Ja powiem tak, ja po drugim starcie, po tym, gdzie odpadłem po drugim etapie, to dało mi niesłychanie dużo, jeśli chodzi o mój samorozwój. Naprawdę, to zmusiło mnie, zdopingowało mnie do kolosalnej pracy, którą mam wrażenie, że wykonałem dobrze i dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem.
Muszę powiedzieć, że trochę ten konkurs chopinowski przypominał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo takie emocje nawet się pojawiały, że zakłady niektórzy między sobą robili, kto przejdzie do finału. Panie Rafale, bo wiem, że pan czeka już bardzo, bardzo długo, więc bardzo króciutko też poprosimy, czy...
Żeby głowy nie urwało.
Tak, ale czy słuchał pan kto pana ujął?
Mistrzów, oczywiście. Witam serdecznie panią redaktor z Klasyki Muzycznej i pana naszego wspaniałego pianistę. Witam wszystkich serdecznie. No pozdrawiam. No co, jeszcze zapomniałem powiedzieć, jaka temperatura. No, 10,
panie Rafale, błagam dzisiaj.
Wieje, no dobra. Ale
Chopin, muzyka teraz przed nami.
Super, panie Lino.
Wierzby się uginają od tego wiatru, panie Rafale.
Ale naprawdę super. To jak Mistrzostwa Świata w piłkę, ja bym powiedział, że to jest Liga Mistrzów, to jest piłkarska Liga Mistrzów, chopinowska Liga Mistrzów. Ci, którzy już weszli do tego finału, to już są naprawdę mistrzami, także no, Bruce Lee tam, dla plana Bruce Lee'a pozdrawiam, tak, no trochę ciężko to wymówić, no dobra, ale mówię, też pozdrawiam wszystkich, no naszych pianistów, którzy tam dotarli do tego finału, tak no... pana Kubę, polskiego pianistę, też serdecznie pozdrawiam. No i pozdrawiam też pana Jacka, no pana Rafała, naszych wybitnych pianistów, a być może w niedzielę obchodzimy razem imieniny, bo jest Rafała, ja obchodzę, być może pan Rafał też obchodzi, no ale co chciałem powiedzieć, no naprawdę, naprawdę, no to jest najwyższy poziom światowy, to jest Liga Mistrzów, że tak powiem, no tego naprawdę można słuchać, można się wyciszyć.
Panie Rafale, tak powiem, bardzo się cieszę, że się panu podobało. Powiem więcej, można w internecie w kółko tego słuchać, bo nawet na YouTubie, nie tylko w aplikacji specjalnej konkursu Chopinowskiego jest dostępność tego, proszę państwa, można słuchać w kółko.
Czy ja mogę jedną proszę rzecz bardzo, powiedzieć, tak, bo Jacek poruszył bardzo ważną kwestię. To, co się wydarzyło teraz w Warszawie, było rzeczywiście na najwyższym poziomie. Już same eliminacje, przesłuchanie ponad 150 pianistów. To był właściwie już pięcioetapowy konkurs. Ale
500
Jacku,
się zgłosiło, prawda?
Tak, 500. Ale Jacku, teraz ty powiedziałeś jedno zdanie, które moim zdaniem jest kluczowe teraz. Oni pokazali swoją piękną stronę, ale teraz zderzą się z normalnym życiem koncertowym. Kto jest w stanie, i właściwie teraz będzie to zależało od psychiki, od kondycji, kto jest w stanie to udźwignąć?
Tak, no to jest właśnie pytanie, jak oni sobie z tym poradzą i teraz najważniejsza też kwestia dla zwycięzcy, w którą stronę on tą swoją karierę tak naprawdę poprowadzi, bo proszę pamiętać, że konkurs Chopinowski jest konkursem monograficznym, czyli my wyłoniliśmy, jury wyłoniło wybitnego Chopinistę, ale są również inne rejony świata muzyki, również bardzo piękne i no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby taki człowiek, który jest już na pewno bardzo zmęczony nie dość, że samym konkursem, ale też no w pewnym sensie tym repertuarem chopinowskim potrzebowałby troszkę odpoczynku i ja jestem teraz bardzo ciekaw właśnie, jakie programy będziemy słuchać w najbliższych latach, jakie płyty się nagrają i właśnie w którą stronę to wszystko będzie zmierzać. To jest szalenie interesujące.
Christian Zimmermann, pamiętasz, przerwał na rok działalność koncertową, bo był zmęczony graniem Chopina.
Tak, wiem, że Rafał Blechacz też podobny zabieg zrobił i to na pewno to są takie duchowe rekolekcje i nabranie sił i jakby wzmocnienie tej pasji do muzyki, żeby wrócić ze zdwojoną siłą i faktycznie udźwignąć to całe obciążenie.
Dobra, nabrać dystansu po prostu, a nie odcinać kupony, bo chyba tego nikt w życiu robić nie lubi. Chciałem jeszcze Jacka Kortusa zapytać o fortepiany, które były w trakcie tego rocznego konkursu. Proszę mnie sprostować, jeżeli się pomylę. No, zwycięzca Bruce Liu grał na fasiolim, tak? No, to jest chyba pierwszy raz ten fortepian był wśród zwycięskiego artysty.
Wczoraj cały koncert laureatów był na fasiolim wykonywany. Pięknie brzmi ten instrument, prawda?
Tak, tak. Trzeba przyznać, że fasioli to jest faktycznie wybitny instrument, natomiast jest to instrument, który w całości jest wykonywany ręcznie i jest to stosunkowo świeża fabryka włoska.
W 1980 którymś roku powstała.
Roku, tak, ja nie pamiętam też dokładnie, w którym
40
roku.
Lat.
To jest, ale tak podobno cała tajemnica tych pięknych instrumentów tkwi w odpowiednim drewnie, które tam jest zastosowane. Ja nie znam tajemnicy budowy instrumentów facioli, natomiast wiem, że one są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi przede wszystkim o jakość dźwięku i o to, co można z tym dźwiękiem zrobić. Tak, charakteryzuje się faktycznie tak, takim specyficznym, głębokim basem, także są bardzo piękne.
Proszę państwa, zbliżamy powoli do końca, to jeszcze dajmy na sam koniec głos jednemu z najmłodszych, też 17-latków, który zagrał, ja nie wiem, czy to jest najpopularniejszy utwór Chopina, bo gdybyśmy tak sobie zrobili może jakąś taką listę przebojów takich utworów, które od razu kojarzymy z Chopinem, to ja nie wiem, Polonez Azdur?
No tak, to myślę.
Myślę, że chyba trafiłem. Hao Zhao i Polonez Azdur. Thank you. Polonez Azdur, proszę Państwa, na koniec Jacka Kortusa chcę zapytać, żeby sobie chyba wszyscy uświadomili to. To grał 17-latek. Ile trzeba ćwiczyć, żeby osiągnąć taki poziom? Ile godzin dziennie? Bo to nie jest w tygodniu się liczy, tylko codziennie chyba.
No i to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, bo to, żeby osiągnąć taki poziom, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia iluś tam godzin dziennie, ale to jest kwestia również bardzo wielu szczęśliwych zbiegów okoliczności.
Trzeba mieć fortepian.
Trzeba ćwiczyć na dobrym instrumencie, faktycznie, natomiast trzeba również tę swoją drogę rozpocząć stosunkowo wcześniej. Drodzy Państwo, pianiści, którzy występują na konkursach pianistycznych na całym świecie i należą do absolutnej czołówki światowej, rozpoczynają swoją przygodę z fortepianem w bardzo wczesnym dzieciństwie. My zaczynamy grać na fortepianie mając 4, 5, 6 lat. Także to jest cała droga i dlaczego wspominałem o tym szczęściu? Bo tutaj jest też bardzo ważna kwestia, żeby spotkać nauczyciela, prawdziwego pedagoga, który poprowadzi tę całą drogę w sposób odpowiedzialny.
A jak to w tej chwili wygląda na przykład na naszej uczelni w Poznaniu? Czy są młodzi ludzie, którym się chce?
Tak, ja myślę, że cały czas są młodzi ludzie, którym się chce i tutaj pod tym kątem absolutnie nie narzekamy. Oczywiście ostatnio było to dość mocno utrudnione ze względu na pandemię i ta pandemia właśnie pokazała nam, że my bardzo potrzebujemy tej interakcji, nie tylko z kolegami na uczelni, w bufecie, na korytarzach, ale potrzebujemy tej interakcji jako publiczność z artystą, który występuje na scenie. To jest szalenie ważne i teraz muszę przyznać, że od tego roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu rozpoczynamy zajęcia zupełnie normalnie, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale już nie tak dotkliwymi, jak to było wcześniej. I jest bardzo duża energia życiowa i jest faktycznie bardzo duży zapał do pracy, co mnie jako wykładowcę szczególnie cieszy.
Ile nut musi zapamiętać pianista? Ja wiem, że to jest pytanie może nie na miejscu, ale czy to jesteśmy w stanie jakoś tak w jakąś skalę pokazać w konkursie szopenowskim tych trzech etapów i samego finałowego koncertu?
No ja myślę, tak na szybko licząc, niezależnie od tego, jak wypadają poszczególne konkursy, bo te programy jednak one w ostatnich latach się dość mocno różniły, ale zwyczajowo to jest w okolicach 2,5 godziny czystej muzyki.
Starta nut, mówiąc krótko.
Krótko mówiąc, starta nut, dlatego że koncert e-moll Fryderyka Chopina, drodzy Państwo, ma w okolicach 120 stron A4.
Proszę Państwa, no, zatkało redaktora. 4 lata, tyle. Proszę Państwa, poczekamy na kolejny konkurs szopenowski. Alu, mamy 10 sekund, więc szybko.
Ale mamy Wieniawskiego. Już październik przyszłego roku, przesunięty Wieniawski o rok. Tyle samo muszą ćwiczyć skrzypkowie i będziemy mieli podobne emocje w Poznaniu.
Ala Kurczewska, Jacek Kortus, Wojciech Chmielewski. Bardzo Państwu dziękujemy za Chopina i zapraszamy już za 4 lata.
Dziękujemy.